Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Gry Wojciecha Zamiary. A czy to teraz jest?
Chyba mój, ale to... Anka go malowała, ja go skończyłem, czy albo odwrotnie, wiesz.
Czy byłeś malarzem, czy ciągle jeszcze jesteś malarzem poniekąd?
To nie jest obraźliwe, nie jestem malarzem. Kocham malarstwo, ale tylko dobre. To też obraz. To jest ostatni kawałek tynku, jaki został z tego pomieszczenia. I stwierdziłem, że go nie zamaluję, póki wytrzymam z nim.
Bo my jesteśmy w mieszkaniu stróża.
Tak, to mieszkanie wymyślone w 1901 roku dla ciecia, który miał tutaj zawiadywać podwórkiem i ogródkiem. Jako, że już na cieci nas nie stać, to ja tu mieszkam. Z moją żoną i z kotami. Można mieć kota, to one mnie mają, wiesz. To one nie zmieniają piasku po mnie, to ja muszę zmieniać po nich. Jeżeli mam chwilę wolnego, to mam drapać. Czasami zwrócić uwagę, jak się pięknie bawię. Porzucać myszką. Ale są obrażone, jak jestem sam. Właściwie, jeżeli kogoś w ogóle uważają, to moją żonę. Na mnie tak patrzą ze zdziwieniem. Jak jest zimno, bardzo zimą, to przychodzą do mnie. Mają tą zaletę, że jestem cieplejszy.
Ania mówiła, że ma tu pracownię, a ty gdzie pracujesz?
W głowie. W środku w głowie takie miejsce, które jest zupełnie puste i czasami staje się jakimś tym miejscem, przepraszam za wyrażenie, twórczym. Podobno każdy mężczyzna marzy o tym, żeby mieć takie puste pudełko. Ja chyba mam.
To szczęśliwy jesteś.
Tak. Dzieciństwo. Przeżyłem.
A od dzieciństwa chciałabyś być artystą?
Nie. Chciałem być bardzo normalny, ale nie bardzo się nadawałem do tego społeczeństwa i byłem bardzo złym uczniem, bardzo złym dzieckiem. Kochanym, ale nieznośnym. Ciągle mi się coś chciało, ale nikt nie rozumiał dlaczego i po co. No i tak dalej chyba jest trochę.
A co teraz ci się chce?
Cieszę się, wiesz, bardzo wieloma rzeczami, ale niewiele pracuję. Pracuję na uczelni, jestem poważnym urzędnikiem państwowym, tak zwanym profesorem. Rozmawiam, załatwiam. To jest praca. A czasami jakoś drobne rzeczy robię.
Czyli te wszystkie twoje spektakularne prace to już przeszłość?
No, mam nadzieję.
Myślę, na, nie wiem, o Stańczyku chociażby. Taki...
To wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy jest następna praca. Teraz rok temu zmarł profesor Czerwanka i jakoś nagle zacząłem jakieś obiekty robić związane z jego, z myślami o nim. Był moim przyjacielem przez lata i bardzo żeśmy się kochali i kłócili. I nagle, wiesz, zdałem sobie sprawę, że jest czas, żeby podsumować pewne rzeczy. I coś tam robię. Z kabli, które zostały po jego pracowni, zrobiłem rzeźbę. A może obraz, nie wiem, bo to na ścianę jest taki. O, taka rzeźba na ścianę. Która się nazywa Nieomalże Nieskończoność. No... Zdarzają się sytuacje. Jak już nie mam nic do roboty, to się sztuką zajmuję.
W Gdańskiej Galerii Gintera Grasa, gdzie jest wystawa Gras Plus, jest twoja praca, bardzo znana praca z kurczętami Szabada Bada.
Bardzo stara praca. Praca chyba z 93, czy coś mniej więcej tak. Roku. I to bardzo tragiczna praca, ale się cieszę, że ludzie się śmieją, jak ją widzą. Była takim spełnieniem mojego marzenia, jak w Oberhausen w parutysięcznej sali kinowej usłyszałem, jak każdy się śmiał w innym momencie w trakcie tej pracy. To nie tak jak na burlesce czy na komedii, że reżyser wywołuje planowany wybuch śmiechu, czy w kabarecie tak jest. Tylko po prostu była kompletna cisza, zażenowanie na sali. Nagle ktoś zaczynał się śmiać, później w innym miejscu ktoś inny. W tej ciemności to było bardzo piękne.
I to było na jakimś dużym ekranie?
Tak, bo to był festiwalowy taki pokaz. I bardzo mnie to ucieszyło, bo pierwszy raz zobaczyłem tą przestrzenność tego śmiechu. I on nie jest taki sarkastyczny, bo tak myślę, że klasycznie każdy się śmiał z siebie, oglądając tą pracę, a nie z tej pracy. Ja też nie wiem, jak się mam zachować. On albo coś mnie śmieszy, albo wkurza, albo ten. Później się okazuje, że nie miałem racji. To nie jest problem chyba. Po prostu boimy się własnej śmieszności. To jest chyba najgorsze wobec rzeczy poważnych i niepoważnych. I stąd mamy wrażenie, że powinniśmy wiedzieć, jak sztukę odbierać. Powinniśmy ją odbierać. Jeżeli nie odbieramy, to też dobrze.
Czyli
znaczy,
zmysłowo?
Że to nie dla nas. Wiesz, jak szachy są zmysłowe. Tak, są mocno zmysłowe. Niektórzy nawet potrafią grać, nie patrząc na nie.
A co ty grałeś z Witkiem Czerwanką?
W taką chińską grę. To podobno najtrudniejsza gra na świecie. Go. Zakaził nas tym przyjaciel Witka i się okazało, że jest tak trudna, że nas zafascynowała. Żeśmy próbowali się nauczyć w nią przyzwoicie grać. No, graliśmy słabo, ale staraliśmy się.
A co takiego jest w grach? Pociągającego, podniecającego?
Są bezpieczne w zasadzie. W odróżnieniu od życia są niezwykle bezpieczne. Są skonwencjonalizowane.
Czyli znowu pudełko w głowie, tak?
Tak, można je zamknąć i odejść.
A kto wygrywał w Go częściej? Ty czy Witek?
Obydwaj mieliśmy to samo wrażenie, że to on.
Jednak.
Ja miałem wrażenie, że on za często wygrywa w każdym razie. Pod koniec było tak, że grałem trochę lepiej. Witek miał długą przerwę w graniu. Mnie paru kolegów namówiło, żebym ich pouczył, więc sam musiałem się też poduczyć i wyszło na to, że trochę lepiej chyba grałem od Witka. Ale ta gra ma jedną cudowną cechę. Zakłada, że partnerzy grając umawiają się, na jakim poziomie grają i jest możliwość zrównoważenia w tej gry. Więc wyjściowo zakładając, że mam pewną przewagę, oddawałem parę punktów Witkowi i od tego momentu było już źle. I znowu za często wygrywał.
A na czym ta gra polega?
Trochę przypomina kółko i krzyżyk na desce, czyli stawia się białe i czarne kamyki i stara się zdobyć wolne pole otoczone własnymi kamykami, odcinając czasami kamienie przeciwnika od wolnego pola, czyli wtedy one są, można powiedzieć, zabite, uduszone. Bardzo strategiczna gra, dużo bardziej strategiczna niż szachy i nie rozwija się linearnie, co jest jej ciekawą cechą. W sztuce można różnie myśleć, na przykład jako o czymś, co jest czystą próżnością. W sztuce można myśleć tak jak o matematyce. Sztuką jest to, czego jeszcze w tej chwili nie ma, czyli to, co będzie za chwilę. To tak jak myśleć o tym za chwilę. To też będzie dopiero za chwilę. Sztuka to jest to, co dla nas jest istotne może. Ale ja nie do końca się martwię tym, co to jest sztuka. Gdzieś na studiach pozbierałem 56 definicji i przestałem zbierać definicje sztuki.
A pamiętasz jakieś?
Tak, od Reinharda. Sztuką jest to, co jest sztuką. Piękna, czysta, tautologiczna i wystarczająca.
No właśnie, bo ona już nie daje możliwości zadawania dalszych pytań, czy pogłębiania tej
Albo
definicji.
Albo zaczyna.
No o tym nie pomyślałam. Dla mnie to było takie definitywne.
Ja też się tak myślałem, ale okazało się, że po prostu to jest dokładnie odwrotnie też może być. Ta tautologiczność zakłada możliwość definiowania każdej ze strony tego równania. I w tym momencie znowu wracamy do takich sytuacji, w której to na przykład ci, którzy się znają na sztuce, definiują to, co to jest sztuka. Albo ci, którzy się nie znają.
A ty się znasz?
Nie wiem. Dostaję za to pieniądze, że niby się znam, ale to bardzo niebezpieczne. To znam się na tym, co było trochę, a na tym, co będzie, to nie wiem. Boję się, że to właśnie jest największy problem Belfra. Przygotowuje do sytuacji, które mają być, a sam przecież jeszcze w nich nie był.
Ale czy to znaczy, że szkoła, akademia, pracownia, studenci to jest w tej chwili ważna część twojego życia? W tej chwili, czy też no...
Chyba tak. W tej chwili bardzo, bardzo zajęty byłem. Jeszcze miałem jakieś tam funkcje wewnątrz akademii, które też te administracyjne. Dużo czasu to pochłaniało. Ale ważniejsze jest dla mnie to, że najlepiej się czuję, jak rozmawiam z tymi młodymi ludźmi. Jak się nawet czasami na nich wkurzam, oni na mnie, to mam wrażenie, że gdzieś tam mamy ważny element spotkania. A dla mnie sztuka jest spotkaniem. Takim na bardzo różnych poziomach. Na poziomach, których często twórca sam nie zdaje sobie sprawy. Albo zdaje sobie sprawę nawet jak ja z niektórych swoich prac po 20 latach. Nagle zaczynam rozumieć jakiś aspekt pracy, który nie miałem pojęcia. No i wtedy mi się wydawało, że to jest oczywiste, a teraz mi się okazuje, że to jest o czymś innym.
To jest pozytywne, że coś się rozwija.
Jeżeli tak jest, to chyba jest dobrze. Dlatego zrezygnowałem z grafiki projektowej, gdzie no, ten cel jest bardzo precyzyjnie określany. Może gdybym było później został grafikiem, to może byłoby ciekawsze, bo rynek był przynajmniej zdefiniowany. Ja skończyłem studia w 1986 roku, gdzie było dość absurdalnie.
No tak.
Rynek bez rynku, chleb bez chleba.
A jak się przedzierżgnąłeś w artystę multimedialnego, jeśli już mogę używać takiego?
To są takie określenia, które niewiele wprowadzają. Bo,
Ale studiowałeś konkret, no bo grafika projektowa...
A bo chciałem mieć jakiś zawód, wiesz? U mnie w rodzinie wszyscy są normalni, nie? Nikt nie udaje poety ani idioty, tylko wiesz, jeden jest zootechnikiem, drugi był bankowcem, trzeci był elektrykiem, po prostu mieli fach w ręku. Ja co prawda myślałem, że będę malarzem, tak o sobie myślałem gdzieś tam w czasach licealnych i zdawałem na grafikę, dlatego że byłem spryciarzem i wydawało mi się, że coś powinienem umieć. A malarzem to i tak zostanę, przecież wiadomo. Na trzecim roku studiów, po takim kryzysie zdrowotnym, zrezygnowałem z malarstwa i co prawda te doświadczenia malarskie bardzo kocham do dzisiaj, ale w zasadzie już namalowałem może z 10 obrazów od tamtego czasu. Jest to w bardzo przypadkowych sytuacjach, albo... Znaczy dla mnie nie jest problemem to, że mając koncepcję na malarstwo ścienne, po prostu projektuję obraz i go realizuję. To nie jest kłopot. Te doświadczenia z tamtych lat, tych 1000 czy tam 1500 obrazów, które wyćwiczyłem w czasach dziecięcych, zostaje. A później się okazało, że nauczyłem się fotografii w liceum, byłem instruktorem fotografii, zanim zacząłem studiować. Później habilitację zrobiłem nagle z fotografii. Nie robiąc żadnej fotografii, tylko się zajmując wideo. A wideo się zajmowałem dlatego, że było najłatwiejsze. Ale się okazało, że ono jest najłatwiejsze dla mnie, a nie dla innych, więc zacząłem uczyć tego. No i wiesz, to tak... I później się okazuje, że jestem multimedialny. Jeszcze kanapki jem. Popijam mlekiem.
To jest multimedialny.
Multimedialność nie diabli.
Jednak będziemy pewnie wracać do Fitka, bo był bardzo ważny dla ciebie i to, że jesteś na uczelni, kto wie, czy to nie jest spowodowane waszą przyjaźnią.
Jest tylko tym spowodowane, gdyż w głosowaniu, czy zostanę pracownikiem naukowym tej uczelni, Witek był jedynym za. Było 9-1. Witek poprosił o reasumpcję głosowania, gdyż uznał, że powinien ich przekonać i przekonał ich. Miałem taki wpis do pierwszego etatu. Asystent pod specjalnym nadzorem Rady Wydziału. Nie wiem, co to znaczyło do dzisiaj.
No bo pracowałeś na początku jako asystent Witka.
Tak, pracowałem z nim i on użył tego argumentu na ten rok próbny, bo to taki rok stażowo próbny był. I powiedział, że on bierze na siebie odpowiedzialność za to i że on będzie ze mną pracował, więc to prosiłby, żeby mu zaufano. No i Rada Wydziału mu zaufała. No, ale... Trochę się dziwię.
A mówisz, że spieraliście się dużo. O co się spieraliście?
O bardzo wiele rzeczy. Bardzo wiele takich subtelnych, witkowych zwyczajów, moich zwyczajów. Witek na wszystko właściwie się zawsze zgadzał, ale miał swoje zdanie. Bardzo często miał zwyczaj nie odpowiadać na pytania na przykład. Z jednej strony był człowiekiem, który żył z tego, że odpowiadał na pytania, bo na tym polega praca Belfra, tak jak on ją rozumiał, czyli to były korekty, rozmowy, dziesiątki pytań, dziesiątki odpowiedzi, ale te odpowiedzi zawsze były nie na temat. I to była pewna metoda Witka. I jak przychodziło mi rzadko, bo wiedziałem, jaka jest jego metoda, zadać mu pytanie o coś, to się dostawałem szału, że mi nie odpowiada na temat. A jednocześnie nie bardzo kogo było się spytać, więc jego pytałem. Taki klasyczny paradoks przyjaciół. No bo byliśmy przyjaciółmi, mimo jakiejś tam różnicy wieku. Bardzo szybko pozwolił mi mówić na ty i żeśmy współpracowali. Pozwolił mi pracować w pracowni jako ja. Na pytanie, co mam robić w pracowni, czym mam się zająć jako asystent, on mówił, nie wiem, powinienem się wymyślić. Ale też wierzył w to, że ludzie wkładają najlepsze rzeczy z siebie wtedy, gdy sami mogą wybrać. Że budowanie roli dla nich nie jest zajęciem innych. Oni sami powinni znaleźć tę rolę w życiu.
A to dotyczy też twoich studentów i twoich relacji z nimi?
Nie wiem. Wiesz, to strasznie trudno o sobie w ten sposób myśleć. Na uczelni żartujemy w ten sposób, że Witek był dobry, było mu łatwo, bo ja byłem zły. Teraz Witka nie ma i ja nie umiem być dobry. Więc jestem zły, więc kogoś szukam na dobrego. W tej chwili z honoratem Martin jako dobrą pracuję. Ja już nie potrafię być zły, nie potrafię się wkurzać na studentów. Śmieszą mnie czasami naprawdę do łez. Ale już nawet krzyczeć mi się na nich nie chce, jak coś jest nie tak. Raczej zaczynam się śmiać. Okazuje się to równie groźną bronią.
A bywasz wściekły?
Nie, już nie. Właśnie tak gdzieś ostatnio z kimś rozmawiałem, że gdzieś w połowie lat 90. ostatni raz się wkurzyłem na studentów.
Ale tak, że mógłbyś im zrobić krzywdę.
Tak, tak, że było lepiej, że się uspokoiłem.
A biłeś się kiedyś?
No z Witkiem choćby się biłem. Oczywiście, że się biłem. Byłem chłopcem przecież. Byłem grzecznym chłopcem, ale jak mnie ktoś próbował zaatakować, to mógł dostać.
Silny byłeś? Wysportowany?
Tak. Mój ojciec był koszykarzem, grał w pierwszej lidze. Ruch i taki, wiesz, pływanie, bieganie, skakanie. No, takie chłopięce.
Wychowałeś się w Bydgoszczy?
Wychowałem się w Bydgoszczy. Wakacje spędzałem w Toruniu, w rodzinie babci. I tam się musiałem bić o Bydgoszcz, później wracałem do Bydgoszczy, tam się musiałem bić o Toruń.
No tak, bo to odwieczny konflikt.
Tak, którego do dzisiaj nie rozumiem, ale...
Ale
byłem jesteś, jego przedmiotem.
Ale nie jesteś kibicem piłki nożnej, na przykład Arka Lechia.
Wychowanie w rodzinie sportowca leczy z bycia kibicem. Na sport patrzę jak na spektakl. Bywa piękny w tym sensie. I nie wiem, czy wolę oglądać 100 metrów, czy 10 tysięcy. Później nagle fascynacja artysty wideo, który ogląda Tour de France przez 6 godzin, gdyż tam są piękne zdjęcia, świetnie napisany scenariusz, zawodowa robota, genialni operatorzy, ryzykujący zdrowiem po to, żeby okazać zbliżenie na przerzutkę, którą jest naprawiana w trakcie zjazdu przy pomocy śrubokręta wystawionego przez okno z samochodu serwisowego. To wiesz, tam po prostu ja się zastanawiam, co ja mam powiedzenia przy pomocy wideo, jeżeli widzę taki obraz i tak genialną ekipę.
No ale to można troszkę się zmartwić, no bo traciłoby sens produkowanie dzieł sztuki.
Nie, to znaczy, że już w tym obszarze nie ma dzieł sztuki. Że już jest produkcja normalna, komercyjna i świetnie. Nie ma miejsca na eksperyment tam, gdzie wszystko jest jasne już. Chyba, że znowu ktoś znajdzie to miejsce i wtedy znowu powstanie dzieło sztuki, nie wiem, w obszarze, którego się zupełnie nie spodziewamy. Jakbyśmy myśleli o sztuce w sposób zazdrosny, to czym lepszą pracę byśmy widzieli, tym powinniśmy być w gorszym humorze. Ja się cieszę, że to Opałko wpadł na pomysł pisania cyfr, a nie ja, bo bym całe życie stał i pisał cyfry. To w ogóle nie szkoda mi życia, a jemu nie było szkoda i bardzo jestem mu za to wdzięczny.
Ale też i to jest fascynujące, co robił Opałka.
Ale wiesz, to jest poziom taki widza, a poziom artysty jest taki, że Jezus Maria, co jeszcze się nie ja.
No to prawda, no dzień wstawać, potem jeszcze liczyć tak. Do kamery.
I tak sikamy rano
jemy.
No, rytuały.
Tak, mamy cały zestaw rytuałów. On dołożył taki dominujący następny rytuał, czym nam bardzo wiele rzeczy mógł uświadomić, ale to tak można, bardzo różnie można czytać jego pracę, ale między innymi w sposób mocno egzystencjalny. I ten obszar po prostu mnie przeraża. Ja się cieszę, że nie jestem opałką. A z drugiej strony wybitny artysta i to w ogóle... Ja mam taki stosunek do wielu artystów, że fajnie, że już to zrobili, mam to z głowy. Że to jest fascynujące, że to równanie już jest rozwiązane.
A jakieś zazdrości zawodowe?
Nie, czasami, wiesz, widzę, że w czymś jest świetny pomysł i tak spieprzony, że trzeba go poprawić.
To boli.
To boli, ale też właśnie to jest ten rzadki moment, gdzie sztuka może być inspiracją sztuki. Jak chodzę na wystawy, bardzo rzadko widzę rzeczy, które robią na mnie duże wrażenie. Gdzieś ta wrażliwość zawodowa jest chyba stępiona przez ciągły kontakt. Ale fascynacje pojawiają się w miejscach, których w ogóle się nie spodziewam. Czasami w malarstwie XIX-wiecznym, mieszczańskim, holenderskim, a czasami w działaniach akcjonistów wiedeńskich, a czasami w działaniach polityków.
A polityka prowokuje cię do działań?
Tak. A. Ale głównie fińska polityka z początku XX wieku, bo to jest taki mniej więcej dystans, jaki zakładam, że można się zajmować polityką. Oglądanie Europejczyków, którzy dzielili Afrykę przy pomocy linijki, ich śmieszność i tragedia, którą dzisiaj widzimy, z tego wynikająca. Bo ta bliska polityka jest zbyt denerwująca i zbyt osobista, żeby mogła być inspirująca. Zatem popełniamy dziesiątki błędów, oglądając coś z bliska. A oglądanie wyborów Amerykanów z czasów, gdy próbowali się oddzielić od Anglii, jest niezwykle ciekawe. Myślenie o Ukrainie przy pomocy Finlandii jest naprawdę wstrząsające. To przypomina myślenie o szachach. Są to czysto intelektualne fascynacje, ale nie sądzę, żeby można było się fascynować polityką, która taką, jaka jest w tej chwili w Polsce, która się składa głównie z kłótni i powierzchowności, które próbują nam zapchać oczy. Ciekawe, co się dzieje tak naprawdę. Brak mi trochę narzędzi na to, żeby to obserwować. No bo media nie są narzędziami, żeby to obserwować, gdyż media przykrywają szumem prawdziwe działania. Mam całe szczęście przyjaciół, którzy są socjologami, którzy są historykami. I nagle zaczynamy rozmawiać o czymś i oni mi uświadamiają pewne problemy na poziomie makroekonomicznym, na poziomie stuleci. I mówią, no i zobacz, jak ma się to ostatnie tam wydarzenie sprzed tygodnia do czegoś, co było w XIX wieku. I trzeba zacząć myśleć. Nie wiem, czy poprawnie myślę, ale no, przynajmniej własną głowę to rozgrzewa. Nie ma się co denerwować na to, że politycy jeden do drugiego mówi, że jest głupi.
Mówiąc o rytuałach, czym się zajmowałeś, zanim ja tu przyszłam do ciebie?
Jakimiś bankowymi historiami.
To nie będziemy zerkać na twoje konto.
Nie, no, nie ma się czego wstydzić. Mam jakoś na razie z czego żyć. Ale przed chwilą grałem w Sudoku. Dokładnie w momencie, gdy wjechałaś na podwórko. A wcześniej wypiłem herbatę, zjadłem kanapkę. Myłem się też dzisiaj.
Umysł musi mieć jakieś predyspozycje, żeby móc rozwiązać poprawnie sudoku, to tam, nie wiem, w jakimś czasie krótszym niż tydzień na przykład. Czy to jest kwestia treningu?
Nie wiem, bo ja robię to od niedawna dość. Piotrek Józefowicz, profesor akademii, mnie zaraził trochę, pokazał mi, na czym mniej więcej ta gra polega i tak, bo zawsze patrzyłem na te diagramy, nie wiedząc, do czego to służy. W tej chwili już są algorytmy na komputer, które są w stanie rozwiązać każde sudoku i w tym sensie to jest jej słabość, a jeżeli chodzi o Go, nadal mistrzowie Go grają dużo lepiej niż najlepsze programy komputerowe. Gdyż ilość możliwych partii Go jest tak duża, że nie ma tyle atomów we wszechświecie.
Naprawdę?
Jest
parę, nie jest to trudno ogarnąć.
Jest parę rzędów więcej niż gier w szachy. Na tym polega kłopot. Stopień komplikacji pozwala na budowanie bardzo różnych strategii. Japończycy, Chińczycy, Hindusi mają całe zawodowe szkoły Go, gdzie No, między innymi też Amerykanie, Europejczycy od parunastu lat próbują tam się uczyć, ale to się zaczyna w 10 roku życia najpóźniej. A nie tak jak my tam po 30. A poza tym mam astygmatyzm, co przy grze go bardzo przeszkadza, bo trzeba liczyć linie w pamięci. Nie jestem pewien, czy w lewo i w prawo ilość linii jest ta sama. Jeżeli liczę w jedną stronę i w drugą, mogę się pomylić. To czasami kończy się przegraną po prostu. Gram w okularach, jest trochę lepiej, ale u Kagajamy, u jednego z mistrzów, przeczytałem, że jeżeli nie potrafisz takiej prostej rzeczy rozpoznać, to znaczy, że jesteś albo idiotą, albo leniem, albo masz astygmatyzm. Nie mam z kim w Go grać w tej chwili, więc znalazłem...
Nikt nie gra w Go?
Bezczelnie. Jedni grają za wysoko, a drudzy za nisko. Jak się gra za dobrze, to gra przestaje być interesująca, a jak się gra za słabo, też przestaje być interesująca. Kilku kolegów gra niestety słabiej, a w klubie grają koledzy dużo lepiej, więc trochę brak czasu też na to, żeby się z nimi kontaktować. To trzeba mieć dużo czasu, żeby... Poza tym pamiętam właśnie nasze takie pierwsze sytuacje, gdzie próbowaliśmy w klubie grać i pamiętam, jak profesor przegrał z 6-latkiem, to się bardzo zdenerwował. Prawie się obraził. Ale no, tak to jest. No, ta gra pozwala na bardzo wiele sposobów myślenia o niej. I nagle się okazuje, że nasz sposób myślenia jest piękny, ale tamten jest precyzyjniejszy.
A jakbyś miał swój biogram napisać, ale taki na serio, to co byś napisał?
Umarłem.
Nie, zanim byś umarł.
No to do tego czasu tam wypełniam to różnymi treściami. Wiesz, to są... Teraz ze studentami pracowaliśmy nad takimi sytuacjami, które mówią o jakimś portfolio. Każde portfolio, w zależności kto zadaje pytanie, portfolio jest inne. Napisałem kiedyś o sobie taki podsumowanie, że od lat skutecznie zajmuję się sobą. Gdzieś tam po tych wszystkich myślach, które, czym się zajmuję, tak naprawdę to są jakieś egoizmy. Tylko tyle, że liczę, że jestem trochę podobny do innych ludzi, że innym też się to przyda. Wiesz? Ale to tak, tylko tak przez osmozę. Ja nie bardzo nimi się zajmuję. Ja się zajmuję sobą. Bardzo szanuję moich widzów na przykład, tych, których czasami się zainteresują tym, co robię. Bardzo jestem ciekaw tego, co oni mówią, bo to oni wiedzą, co ja robię, a nie ja. Ja wiem, dlaczego coś robiłem. Bardzo często się okazuje, że nie miałem racji. Że widzowie wiedzą więcej. Ja się raczej z nimi wolę zgadzać, niż upierać się, że to miało być o tym. Przykład z tymi kurczakami, które mój brat zobaczył i z zootechnikiem przyglądał się temu, trochę smutny, i pyta się, czemu to są dwa koguty? No i się okazało, że ja po prostu tego nie wiedziałem.
No bo one są już oskubane i tak, bez głów. To...
Tak, ale zootechnik poznał.
Aha, czyli zrobiłeś pracę o mniejszościach seksualnych.
Tak, i wyobraź sobie, że ona w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku jako taka była pokazywana. Co mnie też zaskoczyło.
Ale to piękne.
Tak, to piękne. Moich paru przyjaciół homoseksualistów też się ucieszyło, jak się dowiedziało, ale z pracy się tego nie dowiedziałam, bo nie są zootechnikami. Z wszystkich definicji sztuki wracam bardzo często w rozmowach ze studentami do Ingardena, który próbował wytłumaczyć, że artysta to artysta, później jest artefakt, czyli coś, jakiś obiekt. On myślał raczej bardziej o obiekcie, ale może być to też działanie tak naprawdę, otwierając jego definicję trochę. A sztuką jest to, co wiedzą odbiorcy. Że sztuka to jest coś innego niż ten artefakt. Że dopiero odbiór jest tą istotą kulturową sztuki, nie obiekt. Dopiero ogląd zaczyna być ważny, ale też rekomendarze, inspiracje i tak dalej. No i to właśnie jest ta sytuacja, która jest najciekawsza. To otwiera tą grę kulturową, w której jesteśmy tylko idiotami. Ciągle.
Audycję Gry Wojciecha Zamiary zrealizował Tomek Cybula. Wykorzystaliśmy muzykę skomponowaną i zagraną przez Marka Rogulskiego-Rogulusa z płyty Procesor Mamut.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.